To poselstwo Głos Znaku było wygłoszone przez brata Williama Branhama dnia 14 lutego 1964 roku w Tulare, Kalifornia, USA.
Miejsce pisma. Pragnąłbym, żebyście stali na chwilę, kiedy będziemy czytać z drugiej księgi Mojżeszowej. Z czwartego rozdziału tej księgi, z drugiej księgi Mojżeszowej, chcę czytać od pierwszego do ósmego wiersza. Na to odezwał się Mojżesz i rzekł: a jeżeli nie uwierzą mi i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą: Pan nie objawił się Tobie.
And the Lord said unto him, what is that in thy hand? And he said, a rod.
A Pan rzekł do niego: co masz w ręku swoim? A on odpowiedział: laskę.
And he said, cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent, and Moses fled from before him.
I rzekł: rzuć ją na ziemię. A gdy ją rzucił na ziemię, zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekał przed nim. I rzekł Pan do Mojżesza: wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Wyciągnął tedy rękę i pochwycił go, a on zamienił się znowu w laskę w jego dłoni.
That they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob has appeared unto thee.
Aby ci uwierzyli, że ci się ukazał Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba.
And the Lord said furthermore unto him, put now thy hand into thy bosom, and he put his hand into his bosom, and when he took it out, behold, his hand was leprosy as snow.
Rzekł Pan jeszcze do niego: włóż rękę swoją w zanadrze. I włożył rękę swoją w zanadrze. A gdy ją wyjął, oto ręka jego była pokryta trądem i biała jak śnieg.
And he said, put thine hand into thy bosom again. And he put his hand into his bosom again and plucked it out of his bosom. And behold, it was returned again as his other flesh.
I rzekł: włóż znowu rękę swą w zanadrze. Włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją wyjął ze swego zanadrza, oto była znowu jak reszta ciała.
And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken unto the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.
Jeśli ci tedy nie uwierzą i nie usłuchają przestrogi albo głosu pierwszego znaku, wtedy uwierzą przestrodze albo głosowi drugiego znaku. Módlmy się. Panie Jezu, niezmienny, niezawodny Boże, który pozostajesz tym samym wczoraj, dziś i na wieki. Ty się nigdy nie zmieniasz. I za to jesteśmy tak bardzo Tobie wdzięczni. Pobłogosław teraz Twoje słowo i czytanie Twojego słowa dla naszych serc. Obyśmy mieli wiarę, którą będziemy wierzyć Tobie. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Usiądźcie. Jesteście jednymi z najbardziej miłych słuchaczy, do których głosiłem. A nie mówię tego dla samego mówienia. Taka jest prawda. A teraz chcę jakby nie śpieszyć się dzisiejszego wieczoru i zbudować tę scenę. Czynię to dlatego, aby wam pomóc.
And if I can help you or do something for you, will it make life's burdens a little easier for the Christians?
Jeśli nie potrafiłbym pomóc wam ani albo uczynić coś dla was, co pomogłoby wam, chrześcijanom, w tym życiu łatwiej nieść wasze brzemiona, Jeśli nie potrafiłbym przyprowadzić grzesznika do Chrystusa, wtedy zupełnie nie nadawałbym się dla Królestwa Bożego. A chcę oczywiście być błogosławieństwem dla Bożej sprawy, ponieważ On jest naszą siłą, życiem i pomocą.
In teaching this, I want to so that you understand. See, some things comes up sometimes it's so mysterious that people doesn't catch it this right.
Otóż kiedy uczę tego, chcę, abyście to naprawdę zrozumieli. Popatrzcie, czasami powstają pewne rzeczy, dzieją się pewne rzeczy, które są tak tajemnicze, że ludzie nie rozumieją ich właściwie.
I think if we make it clear, plain.
I moim zdaniem powinniśmy to bardzo wyjaśnić.
Many people like
Wielu ludzi, na przykład, jeżeli nie wyjaśnimy, na czym polega Boże uzdrowienie, czasami myślę, że brat Roy za parę chwil powie o tym. Chodzi o ludzi, którzy nie wiedzą, w jaki sposób należy trzymać się Bożego uzdrowienia. A wtedy, szczególnie wtedy, kiedy przyjdzie nieprzyjaciel, bardzo łatwo możecie przegrać ten bój. Czasami, kiedy ludzie zaczynają chorować po modlitwie za nich, myślą sobie, o nie, straciłem to. To jest znak, dowód, że to posiadasz. Rozumiecie? To jest dla was znak. Jeśli nie wiecie dokładnie, jeśli nie znacie dokładnie swego nieprzyjaciela, a jak to jest, w jaki sposób mógłbym to wam wyjaśnić, kiedy mam do dyspozycji 30 minut każdego wieczoru przez 5 krótkich usług, a potem muszę jechać gdzieś indziej? Pewnego dnia wierzę, że Pan, kiedy to wielkie przebudzenie uciszy się trochę w całym narodzie, prosiłem Pana, pytałem się Pana, czy nie jest czasem Jego wolą, żebym zdobył namiot, postawił go, a wtedy nie musielibyśmy niczego wynajmować. Wtedy mielibyśmy poranne zgromadzenie poświęcone nauczaniu z pastorami i tak dalej. Może od 10 do 12 w południe, w którym przekazywałbym pouczenia na temat uzdrowienia. A potem tego samego wieczoru modliłbym się za chorych. Od rana do wieczora, przez tygodnie. Zamiast tego, by mieć nabożeństwo w środę wieczorem i w niedzielę, które kolidowałyby albo coś takiego, albo tylko w niedzielę po południu, abyśmy nie kolidowali z innymi nabożeństwami. A wtedy każdy, kto by chciał, każdy, kto chce, może przyjść. Modlilibyśmy się za chorych, a potem, kiedy wróciłby diabeł, albo coś by powiedział, wtedy moglibyśmy przyjść i sprawdzić to. A wtedy zobaczylibyśmy dokładnie, co się dzieje. Myślę, że byłoby to wielkim błogosławieństwem dla tej okolicy. Dla pastorów i dla wszystkich ludzi, którzy ich znają. Ci ludzie wierzą w to. Oni absolutnie w to wierzą, bo w przeciwnym razie nie głosiliby Biblii. Każdy biblijnie wierzący, człowiek, który naprawdę wierzy w Biblii, podkreśla każdą z tych Bożych obietnic swoim Amen. Tak jest. Jeśli nie potraficie wierzyć jej całej, powiecie, mówicie, no cóż, Ja wierzę temu, ale nie jestem pewien tego.
You've got the same interpreter that Eve had.
Wtedy macie tego samego wykładowcę, którego miała Ewa. Ona próbowała, a raczej on starał się jej to wyłożyć, Ewie to wyłożyć. Mówiąc, o, to prawda i tamto jest prawdą. O, to naprawdę tak jest. Ale z pewnością Bóg, Bóg tak powiedział. I chodzi tu o każde słowo. Nie można nam omijać lub też nie przyjmować ani jednego słowa, ani żadnej żadnej fazy tego słowa. Jeśli nie przyjmujecie tego słowa z całego serca, każdego jego fragmentu, wtedy równie dobrze możecie w ogóle nawet nie zaczynać. Rozumiecie? Pamiętajcie, że to jedna krótka fraza z tego słowa przekręcona spowodowała każdą chorobę, każdy ból serca, każdą śmierć. Wszystko. To taka rzecz to wszystko spowodowała. Niewiara w jedną krótką frazę to wszystko spowodowała. Czy myślicie więc, że dostaniecie się tam z powrotem, jeśli po prostu rozmyślnie przekraczacie jego jedną małą frazę? A ludzie czasami nie przyjmują połowy z tego słowa, a potem nazywają siebie chrześcijanami. Widzicie? Ono całe jest prawdą. Każdy jego fragmencik. Ono musi tylko zostać poskładane. A tylko jeden może to uczynić. Jest nim Duch Święty. Przez to, że wyłoży je swoim własnym wypełnieniem tego, co zapowiedział uczynić. To jest jedyny sposób, jaki znam. Dziś wieczorem chcę głosić wam, albo też nauczać was przez parę chwil na temat głos znaku. Czy zwróciliście uwagę na to, że Mojżesz tu powiedział, oni nie będą słuchać mego głosu. Będą mówić, Pan ci się nie ukazał. A wtedy Bóg powiedział do Mojżesza, co masz w swoim ręku? On powiedział, no laskę. Po prostu stary kij, taką pasterską laskę. Bóg powiedział, rzuć ją na ziemię. On to zrobił, a wtedy ona zamieniła się w węża. Kiedy ją znowu podniósł, stała się wężem, a raczej znowu kijem. Potem Bóg powiedział, włóż rękę w zanadrze swoje. Kiedy ją wyjął, była cała pokryta trądem. Potem znowu ją włożył w zanadrze, wyciągnął ją i była uzdrowiona. A potem Bóg powiedział, jeśli oni nie będą wierzyć głosowi pierwszego znaku, uwierzą głosowi drugiego znaku. Otóż, czy zwróciliście uwagę, w jaki sposób Bóg to czyni, ten niezmienny Bóg? Czy ktoś z was pamięta, jak w Arkansas chyba 15 lat temu głos pierwszego znaku obiecał głos drugiego znaku? Powiedziałem, kiedy to się stanie, nikt nie będzie potrafił, chyba że będzie czystym niewierzącym. Ponieważ to będzie rozeznawać i objawiać, kim ten człowiek jest. I ja będę mógł im to powiedzieć. Ilu z was pamięta to proroctwo, jak to było prorokowane dawno, dawno temu, kiedy to przyszło na zgromadzenie i było powiedziane, że to się stanie. Anioł Pański powiedział, stanie się, że poznasz same tajemnice ludzkich serc. Ilu z was to wie? To było prorokowane wiele lat temu, widzicie, kiedy działał pierwszy znak.
Now, our scene is at the back side of the desert of a runaway prophet.
Otóż w naszej scenie widzimy proroka uciekiniera w głębi pustyni.
Moses knew that he had been raised up to deliver Israel.
Mojżesz wiedział, że został wychowany, aby wyzwolić Izraela. Dowiedział się o tym od swojej matki, że on był właściwym, czy też pięknym dzieckiem. Jochebed modliła się z mężem o to, żeby Bóg posłał wyzwoliciela. I oto urodził się on w ich rodzinie. Był stosownym dzieckiem. Znamy tę historię. Otóż, a kiedy on był wychowywany, on zaczął przygotowywać się do tego zadania dokładnie tak, jak my byśmy chcieli przygotowywać ludzi dzisiaj. Wysłalibyśmy go, albo poszedł prosto do szkoły. Do najlepszych szkół. Jeśli ludzie uważają, że jakiś człowiek ma powołanie w swoim życiu, co się wtedy dzieje? Posyłają go do Boba Jonesa albo gdzieś indziej do jakichś wielkich szkół, aby mógł zdobyć najwyższe wykształcenie, jakie potrafi. To jest najgorsza rzecz, jaką człowiek może zrobić drugiemu człowiekowi. To jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Kiedy człowiek powie, że ja jestem doktorem albo doktorem habilitowanym, to go tylko oddala od Boga. Według mnie, widzicie? Bóg nie jest w tych wszystkich rzeczach tam. Bóg jest prostym, pokornym. Wiecie, że ludzie próbują rozszczepić atom i powiedzieć innym, jak to należy zrobić. Ale potem ci sami ludzie przechodzą ponad źdźbłem trawy, o którym nic nie wiedzą. Tak jest. Przez te rzeczy oddalacie się tylko od Boga. Nie myślcie przez to, że chcę, że podpieram nieuctwo. Staram się jednak wam powiedzieć, że Boga nie poznaje się przez wykształcenie. Boga poznaje się przez wiarę. Boga poznaje się przez wiarę i tylko przez wiarę. Lecz musisz mieć coś, na czym tą wiarę oprzeć. Bo to nie jest czymś bez dna. A tą rzeczą jest Jego Słowo. A więc Mojżesz poszedł do szkoły i tam przechodził wielokrotnie w kółko wiele różnych ćwiczeń, bo bez wątpienia myślano, że on będzie kiedyś wielkim generałem. A sama historia mówi nam, że on był wielkim militarystą, dowódcą wojskowym. On mógł stanąć na czele armii egipskiej i stać się faraonem Egiptu i uwolnić tych ludzi i posłać ich z powrotem do ich ojczyzny albo sprawić, żeby zajęli Egipt. W ten właśnie sposób oni naprawdę myśleli, że to się stanie. A więc ćwiczyli go. Do takiego stopnia, że on sam mógł dzielić się swoim doświadczeniem z naukowcami. Był bardzo bystry i wykształcony. Lecz to nie był Boży sposób na wykonanie tego. I kiedy on stwierdził, że to zawiodło, to go rozgoryczyło. I to właśnie czynią dzisiaj kościoły. Kiedy stwierdzą, że ich program kształceniowy nie potrafimy przyprowadzić człowieka przez wykształcenie do Boga. Nie potrafimy go przyprowadzić do Boga przez denominację. Bóg ma przygotowaną drogę dla niego, po której on ma przyjść. I to jest jedyna droga, którą on przyjmie, Bóg uzna, to znaczy pod krew. Nie możemy tego zrobić przez to, że powiemy, wszyscy będziemy metodystami, wszyscy będziemy baptystami, wszyscy będziemy zborami Bożymi, wszyscy będziemy Kościołem Bożym, wszyscy będziemy jednościowcami, wszyscy będziemy tym. To nie usatysfakcjonuje Boga, bo Jego program, Jego plan polega na tym, że musimy się na nowo narodzić i wejść pod krew. A więc nasze plany są tylko ludzkimi planami. One na początku okazały się skończyły się fiaskiem i zawsze będą kończyć się fiaskiem, aż dopóki nie wrócimy w tym do Bożej drogi. Tylko tą drogę Bóg zna, pod krwią. I te miejsce on omija. Wielu z was było tam przed paroma wieczorami, czy też w niedzielę po południu, na tym miejscu, gdzie głosiłem kazanie znak o tym, że trzeba ten znak trzymać przed sobą. Ilu z was tam było? Podnieście rękę. No cóż, myślałem, że była grupa, że była stąd grupa tam. A więc znak jest jedyną rzeczą, którą Bóg uznaje, rozpoznaje. I znak musi być, w przeciwnym razie nawet przymierze było anulowane. Tylko ten znak. A znakiem tym jest Duch Święty. A więc widzimy, że Mojżesz, kiedy to go spotkało, był zgorzkniały. Uciekł po prostu, zostawił Egipt i udał się na pustynię. I tam, jak się dowiadujemy, ożenił się z etiopską dziewczyną i urodził mu się syn, którego nazwał Gerszom. A pewnego dnia, kiedy szedł starą, dobrze znaną sobie ścieżką w głębi pustyni, pasąc owce, zaciekawiła go niezwykła scena. A Bóg jest bardzo niezwykły. On postępuje w tak niezwykły sposób. W sposób tak przeciwny nauce. Jest to tak przeciwne wykształceniu. Tak bardzo wbrew, czasami tak bardzo wbrew ludzkiej teologii. Po prostu wbrew temu. Bóg czyni to tylko, aby pokazać, że On jest Bogiem. I aby to uczynić, musi znaleźć kogoś, kto nie zna tych rzeczy. Aby mógł przez tą osobę działać. Kiedy przyszedł Jezus, dlaczego on nie wziął Kajfasza albo kapłanów, którzy byli wyszkoleni i przygotowani do tego dzieła? On poszedł i zdobył człowieka, wziął człowieka, który nawet nie potrafił się podpisać. Biblia mówi o nich, że byli ciemni, bez wykształcenia. Ponieważ Bóg bierze nic, aby coś z tego uczynić. Widzicie? I kiedykolwiek dojdziecie do tego, że będziecie uważać się za nic, wtedy będziecie właśnie gotowi, aby przyjść do Boga. Kiedy dojdziecie do tego, że nic nie wiecie, ale chcecie coś poznać, chcecie się coś dowiedzieć, wtedy On wam się objawi. Zwróćcie uwagę, kiedy ta niezwykła rzecz, która się nigdy do tej pory nie stała, według tego, co wiemy, to był nadchodził właśnie czas Egzodusu wtedy. Egzodus był tuż, tuż. A co znaczy słowo Egzodus? Wyprowadzenie. I widzimy, że zazwyczaj jest tak, że tylko albo właśnie w tych punktach zwrotnych, skrzyżowaniach Egzodusów, zaczynają się dziać niezwykłe rzeczy. Ja wierzę, że znowu jesteśmy w takim miejscu. Wierzę, że tutaj, że w takim miejscu jesteśmy. W czasie Egzodusu oblubienicy, która ma wyjść na spotkanie z oblubieńcem. Wierzę, że Egzodus jest blisko. A ten Egzodus, który miało być wyprowadzenie z Egiptu i wprowadzenie z powrotem do ojczyzny, co do którego powrotu mieli obietnicę, był bardzo blisko i Bóg musiał na nowo wyszkolić swego męża. Przypomnijcie sobie, Mojżesz szkolił się przez 40 lat, zdobywając swoje wszystkie stopnie doktora. I to, co wykształcenie włożyło w Mojżesza, tyle samo lat Bóg potrzebował, aby to z niego wyciągnąć. 40 lat na pustyni. Żeby to usunąć, potrzeba było tyle czasu, ile zabrało zdobycie tego. Kiedy te wszystkie wielkie rzeczy były usunięte z Mojżesza, Bóg ukazał mu się w postaci płonącego krzewu. Pokażę wam teraz, albo udowodnię wam teraz, że ta wiedza, tej wiedzy już w Mojżeszu nie było. Jeśli by tak nie było, albo w przeciwnym razie, Mojżesz, który był naukowcem, podszedłby do tego krzaku i zerwałby trochę, z niego trochę liści, zaniósłby je do laboratorium, by je poddać badaniom, aby dowiedzieć się, jakim środkiem chemicznym zostały one, zostało ten krzak opryskany, że potrafił, mógł się palić, a nie jednocześnie nie spłonąć. Widzicie? Dlatego, że Egipcjanie byli inteligentnymi naukowcami. Ich nauka była bardziej posunięta do przodu niż nasza dzisiaj. Mogę wam to udowodnić. Oni potrafili zabalsamować ciało, które ciągle dziś wygląda naturalnie. My tego nie potrafimy. Oni potrafili zbudować piramidę. My tego nie potrafilibyśmy zrobić. Widzicie? To, co oni mieli wtedy, o wiele bardziej przewyższało naszą dzisiejszą naukę. I dlatego Mojżesz został wyćwiczony, wykształcony we wszelkiej tej mądrości, to uczyniło z niego, stał się naukowcem. A teraz widzicie, że kiedy on przyszedł stanął przed tym krzakiem, on wiedział, że ten krzak miał to, czego mu brakowało. Gdybyśmy my mogli tylko zrobić dzisiaj to samo. Gdybyśmy tylko mogli poznać to, że to niezwykłe zjawisko Boże ma to w sobie, czego nam brakuje w naszych denominacjach. To, czego brakuje naszym systemom kształceniowym, ma Bóg w fenomenie albo w tym niezwykłym zjawisku obecności Chrystusa. I tego właśnie potrzebujemy. A więc widzimy, że ten Egzodus był blisko. Bóg spotkał się z Mojżeszem i powiedział mu, co się stanie, co się miało stać. I dał mu dwa znaki. A każdy znak miał głos. Głos znaku. Za każdym znakiem od Boga idzie głos. Za każdym razem, kiedy Bóg daje prawdziwy znak, idzie za nim głos. Kiedy spotkacie się z jakimś niezwykłym zjawiskiem i będziecie obserwować jego działanie, a to nie zmieni się w coś innego, wtedy to nie przyszło na pewno od Boga. Rozumiecie? Bóg nie pokazuje tylko znaków, tylko po to, aby pokazać, że jest Bogiem. Za tym znakiem idzie głos. Otóż, jeśli nam Bóg pomoże, zobaczymy to dzisiaj w Piśmie. I zobaczycie, czy taka nie jest prawda. Rozumiecie? Tutaj ten płonący krzak był znakiem dla Mojżesza. To był znak dla Mojżesza. I on został dany, aby... I wtedy Mojżesz usłyszał głos z tego krzaku. Zwróćcie teraz uwagę. Bóg nigdy nie zmienia swego sposobu postępowania. On nigdy nie musi wycofywać się ze swoich słów. Jego pierwsza decyzja jest doskonała. Ja mogę podjąć jakąś decyzję, a potem powiedzieć, no cóż, myliłem się. Rozumiecie, jestem człowiekiem. Wy także możecie podjąć jakąś decyzję, a potem będziecie musieli się z tego wycofać. Naukowcy tak postępują, a potem się wycofują. Czy wiedzieliście to? Oni potrafią naukowo udowodnić, że to jest prawda, a po jakimś czasie potrafią naukowo udowodnić, że tak nie jest. Ale oni nie przyznają się do swoich pomyłek. Oni nie przyznają się do tego. Na przykład pewien francuski naukowiec, było to chyba przed 600 laty albo coś takiego, mówił, że kiedy się rozpędzi kulę do pewnej prędkości wokół globu, wokół Ziemi, na Ziemi. Było to chyba 200 lat temu, albo 300. Tak czy owak, on naukowo udowadniał, że kiedy się rozpędzi kulę do takiej prędkości, jeśli ktoś potrafiłby się rozpędzić do zawrotnej szybkości 30 mil na godzinę, wszystko, co, jeśli coś potrafiłoby rozpędzić się do takiej prędkości 30 mil na godzinę, wtedy siła grawitacji przestałaby działać, a obiekt ten oderwałby się od Ziemi. Czy myślicie, że nauka wraca do tego i przyznaje się do tego?
Nie.
Oni tylko ciągle idą naprzód.
Widzicie?
Lecz kaznodzieje zawsze chcą przytaczać to, co kiedyś ktoś inny powiedział. Dawno temu, przed nimi. Zamiast mówić to, co powiedział Bóg. My wspinamy się po drzewie wiary. Rozumiecie? A więc Bóg nigdy nie zmienia swego programu, swego sposobu postępowania. Możecie mocno się oprzeć na tym, co Bóg powiedział za pierwszym razem. On zawsze musi się tego trzymać. On nie może. Nigdy tego nie zrobił, nigdy tego nie zmienił. Bo gdyby to zrobił, wtedy byłby ograniczonym tak jak my. Robiłby błędy, potem by musiał za to przepraszać i wycofywać się z tego. Lecz On jest źródłem wszelkiej mądrości. Źródłem wszelkiej mocy. Nieskończonym. Wszechobecnym. Wszechwiedzącym. Wszechmogącym. Rozumiecie? On jest Bogiem. Gdyby nie był tymi wszystkimi rzeczami, wtedy nie byłby Bogiem. Ale musi być tym wszystkim, aby być Bogiem. Otóż Bóg nigdy nie posłużył się jakimś programem ludzkim dla swojej chwały. Chyba, że tylko po to, by go zawstydzić. Bóg zawsze posługuje się pojedynczą jednostką. Tylko jednym człowiekiem. Nigdy organizacją. Nigdy denominacją. On posługuje się jedną pojedynczą osobą. Bo wszyscy się różnimy. Nigdy na ziemi nie było w jednym czasie dwóch głównych proroków. Nigdy.
Widzicie?
On tego nie czyni, ponieważ on mówi tylko do jednego. Kiedy ten człowiek odszedł, wtedy wzbudzał kogoś innego, aby wtedy mówić. Pamiętajcie, że on zawsze w ten sposób postępował. A więc widzimy tutaj, że płonący krzak był znakiem. Ten znak był dany po to, aby wzbudzić zainteresowanie Mojżesza. Otóż po to właśnie Bóg daje znak. Po to, aby wywołać zainteresowanie ludzi. Po to jest znak, aby zwrócić ich uwagę. A teraz będziemy przechodzić przez pismo, kiedy będziemy uczyć o tym przez parę chwil. Zobaczymy, czy tak nie jest. Że Bóg daje te znaki, aby wywołać zainteresowanie. A potem, kiedy On zdobędzie zainteresowanie ludzi, wtedy głos tego znaku zaczyna mówić. Jezus uzdrawiał chorych, aby wywołać zainteresowanie. A potem, rozumiecie? A potem zaczął głosić. Widzicie? Znaki zawsze wywołują zainteresowanie. Płonący krzak był dany Mojżeszowi, aby zwrócić uwagę proroka uciekiniera. Wtedy on obrócił się, by zobaczyć, co to jest. A wtedy znak ten wydał głos. Sam znak wydał głos. Otóż te głosy i znaki, ich zadaniem jest zaalarmowanie ludzi o tym, że Boże Słowo za moment będzie uwierzytelnione. Zawsze znak jest po to, aby wzbudzić zainteresowanie ludzi. Otóż wielu z was, którzy czytacie Biblię, na pewno jest myślami teraz w różnych miejscach Biblii. Dojdziemy do niektórych z nich, które pokazują, że kiedy znak jest dany, on wywołuje zainteresowanie ludzi. Dlatego, że Bóg gotuje się, by przemówić. On szuka słuchaczy. On chce znaleźć kogoś, kto będzie słuchał tego, co on chce powiedzieć. Widzicie? Zawsze, on zawsze tak czyni. Jego słowo alarmuje ich o tym, że ten znak jest wezwaniem do czujności, który ma zwrócić uwagę ludzi na to, że za chwilę przemówi Boże Słowo. Zwróćcie uwagę, on za chwilę przemówi przez swoje obiecane słowo. Coś, co obiecał uczynić. Coś, co zapowiedział uczynić. Zwróćcie uwagę, on powiedział, usłyszałem to i wspomniałem sobie na moją obietnicę. Usłyszałem ich wołania w Egipcie. I wspomniałem na to, co obiecałem Abrahamowi. Czy widzicie, co on ma zamiar zrobić? On zwrócił na siebie ich uwagę. Teraz ma swoje słowo. Teraz ma zamiar dać je prorokowi Mojżeszowi. Ponieważ to było, jest i zawsze jest jego sposobem mówienia. W ten sposób on czynił to na początku i w ten sposób czyni to teraz. On zawsze czyni to tak samo. Rozumiecie? Słowo przychodzi do proroka. A Mojżesz był prorokiem. A teraz on będzie prorokował, musi prorokować, że Bóg wyprowadzi Izraela. On nie powiedział, w jaki sposób to zrobi. Ale miał zamiar, miał plan wyprowadzić ich z Egiptu. A potem usłyszał ich wołania, ich narzekania i wszystkie ich modlitwy. I oni tylko czekali na Boga, a raczej Bóg czekał na nich. On miał swego proroka tam na puszczy, lecz czekał tylko, aż ludzie przywołają go do działania. Ja wierzę, że on ma to samo dzisiaj, że on czeka na swój Kościół, aż jego Kościół wezwie go na scenę, aby on mógł działać. Obietnica na dzisiejszy dzień jest gotowa. Lecz on musi doprowadzić ludzi do modlitwy i narzekania, tak jak tamtych wtedy. A wtedy to pojawi się na scenie. Rozumiecie? Mojżesz był tam na puszczy, czekając tam przez 40 lat. Ludzie odrzucili ten znak, albo to, co on tam uczynił, kiedy zabił tego Egipcjanina. To nie był Boży sposób. A więc Bóg sprawił, że on znalazł się tam na pustyni, a potem dał mu swoje nowe wykształcenie. Wykształcił go od nowa w kierunku niezwykłych zjawisk. I teraz Mojżesz jest gotowy. A wtedy Bóg powiedział, usłyszałem ich narzekanie. Widziałem ich narzekania. Widziałem, jak ich Nadzorcy ich bili.
And I remember my promise.
I wspomniałem na moją obietnicę.
Amen. Widzicie?
On teraz gotuje się, by przemówić. Wszystko ma przygotowane. Teraz więc pokazuje te niezwykłe zjawisko, aby wywołać zainteresowanie u proroka. Kiedy prorok tam poszedł, on pokazał ludziom niezwykłe zjawisko. Ponieważ on był Bożym głosem. Czy człowiek potrafi podnieść proch ziemi, rzucić go w powietrze i powiedzieć: tak mówi Pan? Kiedy w tym kraju nie było ani jednej pły, a za parę godzin cały kraj był, wszystko było pełne pcheł, nie było widać żadnej muchy, nigdzie żadnej muchy, a potem on powiedział: niech będą muchy. A wtedy wielka, stara, mięsna mucha zaczęła latać, a potem muchy unosiły się wszędzie nad ludźmi. Jaki człowiek może uczynić coś takiego? To był Bóg, który posługiwał się tym prorokiem, który czynił ze swego słowa znak, aby wezwać ludzi: wychodzimy z Egiptu. Uważajcie teraz dokładnie, uważnie. On zaraz będzie mówił. A więc musi przyciągnąć zainteresowanie przez znak. A to, co on powie, będzie głosem tego znaku. Jego słowo, jego obiecane słowo zostanie teraz uwierzytelnione, potwierdzone.
Rozumiecie?
Obiecałem im, że ich wyprowadzę mocną ręką i okażę swą moc w tym kraju. I to, co on miał zamiar uczynić. Otóż on obiecał to Abrahamowi. A teraz jest gotowy to zrobić. A więc daje znak. Słup ognia, który unosił w tym płonącym krzaku. Mówi Mojżeszowi: teraz będziesz moim rzecznikiem. Idź tam, a ja będę z tobą. I kiedy on tam się znalazł, wtedy to obiecane słowo, to, co on obiecał, zostało potwierdzone. To był głos tego znaku. Rozumiecie to teraz? Zobaczcie, usłyszałem ich narzekania i wspomniałem sobie na moją obietnicę. Bóg się nigdy nie zmienia. On zawsze postępuje w ten sam sposób.
The coming of a prophet is a sign that God is going to speak.
Przyjście proroka jest znakiem, że Bóg lada moment przemówi.
Did you not search the scriptures?
Czy zbadajcie to w pismach? Rozumiecie? Biblia mówi, Bóg sam powiedział, że on nie czyni nic, czego najpierw nie objawiłby swoim prorokom. Tak jest. On to czyni przez nich, dlatego że to przychodzi do nich. Do jego sług.
W porządku.
Przyjście proroka jest znakiem przeoczanym przez ludzi. Za każdym razem. Oni tego nie dostrzegają. Oni nie wiadomo jakich przyczyn nigdy nie potrafią tego uchwycić, chyba że są to ci, którzy mają otwarte oczy, by to zobaczyć. Widzą to ci, którzy są wybrani do tego, aby to zobaczyli. Lecz przyjście proroka było znakiem, że Bóg był gotowy, by przemówić. Bo gdyby Bóg nie miał za chwilę przemówić, wtedy proroka nie byłoby na ziemi. Pamiętajcie o tym. Nie byłoby go na ziemi. Chyba, że Bóg miałby zamiar przemówić. I w ten sposób On mówi. Mówi przez te kanały. Ten niezmienny Bóg nigdy nie postąpił w inny sposób. Zwróćcie uwagę. To był zawsze Boży sposób, w jaki On dawał poznać albo objawiał swój głos ludziom. On posyłał swego proroka i dawał znak. A potem brał ten swój głos, który był powiedziany wcześniej w Jego Słowie i potwierdzał go przez tego człowieka. A wtedy ludzie wiedzieli, że to jest Boży głos, ponieważ to było obiecane słowo tego dnia. O, gdyby ludzie to tylko zobaczyli. Gdyby tylko zatrzymali się na chwileczkę i uświadomili sobie to. Ale zobaczcie, nie można w żaden sposób nakłonić ich do wiary w to. Człowiek tego nie potrafi. Nawet sam Bóg tego nie potrafi. Nie potrafi sprawić, żeby ludzie w to uwierzyli. Oni muszą w to wierzyć. A jeśli w nich nie ma nic, czym by mogli wierzyć, w jaki sposób mogą wierzyć? Choćbyś robił nie wiem co. Biblia mówi, że choć wiele cudów dokonał, mimo to nie mogli w to uwierzyć, ponieważ Izajasz to wcześniej widział. Mówiąc, mają uszy, a nie słyszą, oczy, a nie widzą. Chociaż on był dokładnie pod każdym względem Mesjaszem. I uczynił dokładnie to, co miał uczynić Mesjasz. A oni powiedzieli, ten człowiek tylko rozbija kościoły i on, nie wiemy skąd on pochodzi. Widzicie? Czy to nie jest czymś dziwnym, że ludzie tak postępują? Ale Biblia powiedziała, że tak będą robić. A Biblia także powiedziała, że w naszym dniu, w tym dniu, również będą czynili to samo. Zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Przewrotni, niepowściągliwi, gardzący tymi, którzy są dobrzy. Mający formę pobożności, ale zapierający się potwierdzonego słowa. Tej mocy, chrztu Ducha Świętego i tak dalej. Od takich stron. Bo to tacy ludzie organizują towarzystwa kobiece i chodzą od domu do domu i prowadzą, zwodzą głupie kobiety opanowane przez różne porządliwości, które nigdy nie potrafią dojść do poznania prawdy. Widzicie? Otóż to było prorokowane. I tak musi się stać. Bo to jest tak mówi Pan. Zwróćcie uwagę. Ale ich głupstwo wyjdzie na jaw. Tak jak wyjdzie na jaw w dniach ostatecznych. Tak jak w przypadku Janesa i Jambresa.
Always making known his voice to his people by his.
Otóż Bóg zawsze dawał poznać swojemu ludowi swój głos przez znak swego proroka. Mówię teraz o Mojżeszu i do tego zawsze wracam zawsze do tego podłoża. A wtedy widzimy, zobaczymy, gdzie jesteśmy. Boże Słowo jest zamanifestowane przez głos znaku.
Now the sign that is promised for the day is done before the people, and then the written scripture comes forth.
Otóż znak, który obiecany jest na dany dzień, jest pokazany przed ludźmi, a potem napisane miejsce pisma, wychodzi napisane miejsce pisma. To jest głos tego znaku. Jeśli znak ten nie wydaje biblijnego głosu, wtedy trzymajcie się od tego z dala. Rozumiecie? To nie jest Bóg. Ponieważ Bóg nie może obiecać jednej rzeczy na dzisiejszy dzień, a potem powiedzieć: nie, to będzie tak. Bóg nie, rozumiecie? Bóg tego nie może zrobić. Bóg nie może obiecać czegoś na jeden, dla jego jednego dnia, a potem powiedzieć: nie, nie, to tak nie jest. Ja tego nie zrobię. To było na inny dzień. On musi trzymać się tego, co obiecał. A prawdziwy biblijny znak jest biblijnym głosem. Ten znak, który widział Mojżesz, to był Bóg w kosmicznym świetle. I kiedy on to uczynił, czy ktoś z was wie o tym, że stary hebrajski znak, nawet przed napisaniem Biblii, że tym znakiem był trójkątny albo owalny, trójkątne albo owalne kosmiczne światło. Dokładnie tak, było to logos. Otóż dr Lamza ma go w swojej Biblii na zewnętrznej stronie okładki. A więc widzimy, że uwaga Mojżesza została wzbudzona przez ten znak. A ten znak przemówił do Mojżesza biblijnym głosem. Widzicie? Ten znak przyciągnął go. A potem Bóg powiedział: wspomniałem sobie na moją obietnicę. I zstąpiłem, aby ich wyzwolić. A tobą się mam zamiar posłużyć jako rzecznikiem. Ty tam pójdziesz. Idź tam. Mojżesz próbował się wykręcić, ale Bóg posłał go i tak. Otóż on w ten sposób on wykłada swoje słowo. Prorok w piśmie musi być widzącym, który jest uwierzytelniony. To nie może być byle jaki człowiek, który przyjdzie i powie: mam, tak mówi Pan. A następnego dnia powie: ja mam, tak mówi Pan. Proroków nie robi się prorokami przez wkładanie na nich rąk. Prorocy są przeznaczeni na daną godzinę. Biblia mówi, kiedy oni przyjdą. Kim oni będą? Jacy będą? Prorocy są posłani przez Boga. Wysłani przez Boga. To są urzędy Boże, które się urodziły. Bóg powiedział do Jeremiasza: zanim jeszcze zostałeś poczęty w łonie matki swojej, przeznaczyłem cię na proroka narodów. Widzicie? Oni są po prostu, coś takiego musi być doskonale w tym człowieku. Znajdować się. To nie jest on, to jest dar od Niego. Mojżesz urodził się prorokiem. Jeremiasz urodził się prorokiem. Izajasz prorokiem. Jan Chrzciciel prorokiem. Bóg mówił o nich. I to, co oni mówią, musi być prawdą. A w jaki sposób mają ludzie poznać, czy oni są prawdziwi, czy nie? To, co taki człowiek powie, musi się zgadzać. Bo jego proroctwo, to, o czym on prorokuje, to jest jego list uwierzytelniający, potwierdzający, że został powołany przez Boga. Wtedy, kiedy Bóg potwierdzi, że to, co on powie, jest prawdą. Otóż właśnie tak staram się wam to przekazać dziś wieczorem, abyście to zrozumieli. Biblia mówi tutaj, jeśli będzie ktoś wśród was, który jest duchowym, albo ma, albo jest prorokiem, ja, Pan, dam mu się poznać przez wizję. Będę mówić do niego przez sny. Potem on mówi, jeśli ten prorok coś powie, a to się nie stanie, wtedy nie wierzcie w to. To jest zwykły, zdrowy rozsądek. Jeśli jednak to, co on powie, się spełni, wtedy słuchajcie tego, wtedy musicie się go bać. Bo Bóg jest z nim. Dowiadujemy się, że to, co powiedział Mojżesz, spełniało się. Widzicie? To było jego uwierzytelnienie jako widzącego. To były jego dokumenty. Dlatego, że to, co powiedział, wypełniało się. On powiedział, o tej porze jutro cała ta ziemia będzie zakryta pchłami. I tak się stało. O tej porze jutro będzie to a to. I to było. To musiało trafić dokładnie. Nie mogło to być na chybił trafił. Tak wielu ludzi w dzisiejszym dniu, jeśli mi pozwolicie na chwilkę, nie jestem sędzią, jest to tylko, wypowiadam tylko swoją osobistą opinię. Powstało wielu ludzi, dobrych, napełnionych duchem ludzi. I oni starają się, występują. Może Pan dał im dar proroctwa. Otóż dar proroctwa różni się o miliony mil od proroka. Rozumiecie? Dar proroctwa musi zostać osądzony przez trzech ludzi, zanim nawet zostanie podany dalej do kościoła. Wiemy, że to jest tak samo jak z mówieniem na językach. Musi to być dane trzem sędziom. Musi być trzech sędziów, którzy to osądzą, zanim przekażą to Kościołowi. A więc widzimy, że tacy ludzie czasami występują, a potem ludzie zaczynają wywierać na nich nacisk. O bracie, co ty powiesz? Widzicie? Taki człowiek opiera się wtedy na swoich domysłach. Widzicie? Na swoich przypuszczeniach. Mówi, no cóż, Pan uczyni to, tak mówi Pan. To jest kłamstwo. Rozumiecie? Wy nie możecie powiedzieć, tak mówi Pan, dopóki Bóg w swoim własnym języku nie przemówi do was i nie powie wam tego. Wtedy to nie wy mówicie to. I nie opieracie się na swoich przypuszczeniach. Biblia mówi, że prorok, który to czyni, czyni to w zuchwalstwie swoim. czyni to zarozumiale. A słowo ośmielać się oznacza ośmielać się coś zrobić bez upoważnienia.
He's going upon his own.
On występuje w swoim własnym imieniu.
But when you see the man speaking, what's going to happen in the name of the Lord and happens day in and out.
Kiedy jednak zobaczycie człowieka, który powie, przepowie coś w imieniu Pańskim i to się dzieje całymi dniami, całymi tygodniami, całymi miesiącami, całymi latami, wtedy wiecie, że to pochodzi od Boga. Rozumiecie? To są dokumenty potwierdzające tego człowieka. Potwierdzające to, że on jest wykładowcą pisanego słowa na ten dzień. Ponieważ Bóg posłał tego człowieka, aby to zrobił. Gdyby kościoły miały tylko trochę dobrej, zdrowej nauki na ten temat, o tym, wtedy zrozumieliby to. Ale wiecie, co my robimy? Co my tylko robimy? My obieramy jedną ścieżkę i biegniemy po niej jak szaleni. Przyjmujemy tylko jedną. To jest, przyjmujemy tylko jedną rzecz i robimy z niej jakby konika, hobby. Z czegoś takiego zrodziła się każda denominacja. Gdyby Martin Luther poszedł dalej w kierunku uświęcenia, okej. Gdyby wesleyańscy metodyści poszli dalej w kierunku i weszli w chrzest Ducha Świętego i przywrócenie darów, to byliby wszyscy jednym wielkim Kościołem Pańskim przez cały czas. Ale co oni robili? Oni doszli tylko do jednej małej rzeczy, udowodnili, że to prawda i w tym trwali. Ale musieli jednak tak zrobić, bo Biblia to przepowiedziała. I tak samo musi być dzisiaj. Mam nadzieję, że moja klasa rozumie. Czy rozumiecie mnie? Podnieście rękę. I rozumiecie? Musicie to zrozumieć. Przyjaciele, tu chodzi o wasze życie.
Rozumiecie?
Tu chodzi o wasze życie. Tak.
Is that God has vindicated this person to be a seer.
Jego papiery uwierzytelniające było to, że Bóg potwierdził tą osobę, że jest widzącą, prorokiem. Otóż angielskie słowo prorok oznacza tylko kaznodzieja. Rozumiecie? Każdy kaznodzieja jest prorokiem. Bo on coś przepowiada. Głosząc pod natchnieniem słowo. I to nazywa się prorokiem. Jednak, ale w Starym Testamencie oni byli czymś więcej niż to. Oni byli jasnowidzami, widzącymi. Oni byli ludźmi, którzy przepowiadali przyszłe wydarzenia. I tak się działo. I to dawało tym ludziom prawo być wykładowcami słowa na ich dzień. Ponieważ Bóg brał słowo na tamten dzień i sam je wykładał przez tego człowieka. I po to właśnie ten człowiek przychodził na ziemię. On zawsze jest znakiem, kiedy prorok przyjdzie na ziemię. Uważajcie tylko, jak to kiedy przez to przechodzimy. A zobaczycie, przekonacie się, że tak jest. On zawsze posyła swego proroka. Kiedy zobaczycie, że na scenie pojawia się prorok, uważajcie. Teraz wyglądamy proroka. Wiecie o tym. A kiedy go zobaczycie, pamiętajcie tylko, że lada moment coś się stanie. To są jego papiery uwierzytelniające. Potem Bóg wykłada swoje słowo przez niego, za pomocą niego. Mówi nam to 4 Mojżeszowa 12:6. A pamiętajcie, że cała Biblia została napisana przez proroków. Dlaczego? Pan przyszedł do nich, po tym jak zostali uwierzytelnieni. Prorocy jak Jaszer i niektórzy z nich, którzy zostali odrzuceni, i wielu proroków, których pisma się nie zachowały. Bóg jednak ma sposób na ożywienie swego albo wzbudzenie swego słowa, kiedy ono jest prawdą. Bóg musi mieć coś, za pomocą czego będzie sądził świat. Katolicy mówią, że Bóg będzie sądził świat przez ten Kościół. Przez Kościół. Jeśli to jest prawdą, to przez jaki Kościół? Jeśli powiecie przez Kościół katolicki, to przez który? Rzymskokatolicki, grecko-katolicki, albo przez który? Widzicie? One wszystkie są porozbijane na drobne kawałki. On go będzie sądził przez Kościół baptystyczny. Co wtedy z Kościołem metodystycznym? Widzicie? On nie może tego zrobić. Byłoby zbyt wiele zamieszania. Ludzie nie wiedzieliby, gdzie są. Lecz on powiedział w Biblii, jeśli chcecie wiedzieć, przez co on będzie sądził ludzi, on będzie sądził ten świat przez Jezusa Chrystusa. A on jest Słowem. A więc on będzie sądził świat przez Biblię. Przez potwierdzone Słowo. Ten sposób sądzi Bóg. Przez Biblię. A więc niech sobie, bez względu na to, co mówi jakieś wyznanie wiary czy denominacja, wy trzymajcie się mocno tej Biblii, ponieważ ona jest Chrystusem. Mówi nam to Ewangelia Jana, 1 rozdział. Zwróćcie teraz uwagę. Biblia została napisana przez proroków. Widzimy to, wiemy, gdzie to jest napisane, że mężowie dawnych czasów, pędzeni będąc przez Ducha Świętego, napisali Biblię. A w 1 rozdziale listu do Hebrajczyków jest napisane, że Bóg wielokrotnie i różnymi sposobami przemawiał do ojców przez proroków. A w tym ostatecznym dniu przez swego Syna Jezusa Chrystusa. Widzicie? Ponieważ On był manifestacją całego słowa prorockiego. I był pełnią słowa. Słowo było w Nim, całe Słowo. On był Immanuelem, Bogiem zamanifestowanym, objawionym w ciele. Bóg wstąpił w formie Ducha Świętego, dwóch skrzydeł jak u gołębicy, która wstąpiła na Niego, mówiąc z głosem: to jest mój umiłowany Syn, w którym upodobało mi się zamieszkać. Tutaj brat Branham mówi o różnicach w różnych Bibliach, jak to wyrażają. To jest niemożliwe do przetłumaczenia. Rozumiecie? W którym upodobało mi się zamieszkać. Tam w tym człowieku był Bóg. Niebo i ziemia spotkały się. Bóg i człowiek się zjednoczył. To była największa godzina do tamtego czasu, która była na ziemi. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. Uważajcie, znak słupa ognia, a potem przemówił głos tego znaku. Znak słupa, głosu, gotował się przemówić. Ten znak pokazywał tylko, że lada moment przemówi głos. Czy rozumiecie, o co mi tutaj chodzi? Znak pokazuje, że Boży, że lada moment przemówi Boży głos. I kiedy Bóg okazuje znak, tak jak czyni to w tych ostatecznych czasach, wy nie rozejrzyjcie się dookoła. Popatrzcie na niemoralność ludzi w dzisiejszych czasach. To jest Boży znak. Kiedy zobaczycie, że ludzie się takimi stają, popatrzcie, do czego oni dążą. Biblia, Bóg powiedział, że ich stan będzie się coraz bardziej pogarszał. I tak się dzieje.
Widzicie?
To jest znak niemoralności. W porządku. Są najprzeróżniejsze znaki. Znaki w górze na niebie. Okropne widoki. Latające talerze. Patrzy na nie Pentagon, obserwuje je i nie wie, kim one są. Najprzeróżniejsze znaki. Huczące morze i fale. Trwoga bezradnych narodów. Wszystkie te rzeczy. Trzęsienia, miejscami trzęsienie ziemi. Ludzie biegający tam i z powrotem. Wzrost wiedzy. I wszystkie te inne pozostałe rzeczy, które on zapowiedział. Wielkie zamieszanie. I to, że Chrystus w laodycejskim wieku, w ostatecznych czasach zostanie wyrzucony ze swego kościoła. I mamy to. Widzicie? Te wszystkie rzeczy to są znaki, którymi przemawia Bóg. A zatem co on chce przez to powiedzieć? Bóg posyła kogoś na scenę. Kogoś na scenę, aby to potwierdził. Aby wziął to miejsce Pisma, które zostało obiecane na dzisiejszy dzień i zamanifestował to. I to są papiery, listy uwierzytelniające. Rozumiecie? To jest ten znak. Ten słup ognia, kiedy tylko ten znak tam się pojawił, to był znak, że za chwilę miał przemówić ten głos. A my widzimy znak końca. Czy to prawda? Znak końca. Ilu z was, niech każdy w to wierzy, powie amen. W takim razie za chwilę przemówi głos. Ten głos jest gotowy, by przemówić, ponieważ widzimy ten znak. Ten słup ognia był tam, aby powiedzieć, dać znać, że ten głos za moment miał przemówić. To musi być także znak zgodny z Pismem. Musi to być biblijne potwierdzenie słowa obiecanego na ten dzień. Jak doskonałym jest Boży porządek za każdym razem. Słuchajcie, wróćmy się do tyłu na chwileczkę. Taka mała myśl. W Starym Testamencie, zanim napisano Biblię, a mieli wtedy zwoje i tak dalej, które nie były zestawione. Tak jak zwój Księgi Izajasza, Księga Izajasza albo księga kogoś innego, proroków. Jeśli ktoś wystąpił z czymś, że coś mu się śniło albo że był prorokiem, zabierano go najpierw do świątyni, do ich Urim Tumim. Kaznodzieje, którzy są tutaj i wielu z was, bracia, tam, wiecie, w czym było Urim Tumim. Był to napierśnik Aarona. Wieszano go na pila, na słupie w świątyni. I zwróćcie uwagę, kiedy ten człowiek zaczął mówić, cokolwiek on powiedział, jeśli nie było to prawdą, to światło było nieruchome. Nie było tam niczego. Jeśli jednak to, co powiedział, było prawdą, wtedy mieszanina świateł, przypominająca tęczę, zaczynała migotać. To było nazywało się Urim Tumim. Bracia, wiecie to? Oczywiście, to było Urim Tumim. Święte losy. Co to było? Ten znak. Bez względu na to, jak on brzmiał, ten znak musiał być dany razem z tym głosem. Amen. Rozumiecie? Przychodzi znak, a potem głos. Tak musi być. W przeciwnym razie ten głos nie jest jest odrzucony. Tak jest. Obojętnie, co ten głos powiedział, jak rzeczywistym się wydawał, jeśli Urim Tumim nie ogłaszało tego, wtedy to nie było właściwe. Nie potwierdzało tego. I każdy znak, który pokazany jest dzisiaj, wiem o tym, że Bóg może uczynić coś, co nie jest napisane w Biblii. Lecz jeśli chodzi o mnie, to żyjemy w godzinie, w której powinniśmy być bardzo ostrożni. Dzisiaj Urim Tumim jest Bożą Biblią. To pokazuje, ono pokazuje, co ma się dzisiaj wydarzyć. Kiedy ludzie myślą, musimy wybudować większą organizację, musimy znaleźć się w Radzie Ekumenicznej. I to jest znak jedności? Dla mnie to jest znak Antychrysta. To jest dokładnie to, co mówiła Biblia. Oczywiście, to nie jest znak zgodny z Pismem. Jedynie z drugiej strony. On daje poznać wierzącemu, do czego to prowadzi. Urim Tumim to Boże Słowo. I to, co Bóg powiedział, to, co Bóg zapowiedział na te ostateczne czasy, tym dokładnie to musi świecić. A zatem to jest niewłaściwy znak. Kiedy człowiek powie, no ja mam doktora habilitowanego. Uczyniono mnie tym, a tym, jestem doktorem takim, a takim. To nie jest żaden biblijny znak. Ja wiem o tym, jestem głową tego, a tego. Jestem okręgowym, jestem biskupem. Nie obchodzi mnie, czym jesteś. Jest tylko jeden znak, którego wyglądamy. A jest nim potwierdzone Boże Słowo. Wtedy, kiedy ono jest, tak mówi Pan. To jest głos znaku. Najpierw Boże Słowo. I kiedy Urim i Tumim przemówiło, wtedy ludzie mówili, tak jest, to prawda. Kiedy te światła świeciły, był tam ten znak i ten głos był prawdą. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób, jakże ludzie uczynili to, pozbawili to oddziałującej mocy swoimi tradycjami. Jezus Chrystus powiedział w swoim ostatnim poleceniu do Kościoła, w 16 rozdziale Ewangelii Marka, po swoim zmartwychwstaniu powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, zbawiony będzie. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Jeśli to nie migocze na Urim Tumim Twego życia, coś jest nie tak. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. W moim imieniu będą wypędzać diabły, mówić nowymi językami. Jeśli wezmą węża do ręki albo napiją się czegoś śmiertelnego, to im nie zaszkodzi. Jeśli położą na ręce na chorych, ci wyzdrowieją. A człowiek, wykształcony człowiek, do najwyższego stopnia zapiera się tego. Czy może coś takiego odbijać się na Bożym Urim Tumim? Skoro on powiedział, że te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą? Boże Słowo, całe Boże Słowo jest prawdą. A więc te Urim i Tumim musiało migotać razem z tym znakiem. Jeśli ten znak działa obojętnie, co on czyni, jeśli to nie jest zgodne, nie postępuje według tego słowa, wtedy coś jest nie tak. Obojętnie, dla mnie nieważne, co on czyni. Coś jest nie w porządku. To musi okazać się prawdą, aby wytrzymać porównanie z prawdą. Czy Jezus nie powiedział w Ewangelii Mateusza 24:24, że te dwa duchy będą tak w ostatecznych dniach blisko siebie, że zwiodłyby, gdyby to możliwe, samych wybranych? Włóżcie teraz swoje myślące czapki. Włóżcie zbroję Bożą. Słuchajcie przez chwilę. Zwróćcie uwagę. Musimy w końcu zacząć robić tak, jak On nam polecił. Dokładnie to, co powiedział Bóg, tak musimy robić. To, co zapowiedział Jezus, to musi się stać. To się stanie. Jeśli on powiedział te znaki, ludzie mówią, to było tylko dla apostołów. Na cały świat. Wszelkiemu stworzeniu. Zgadza się? Gdzie on powiedział tylko dla apostołów? Idźcie na cały świat. I głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Te znaki będą im towarzyszyć na cały świat i każdemu stworzeniu. Jeśli człowiek mówi, to było na, to dotyczyło przeszłości, on stara się to ominąć. To nie jest prorok. To jest prorok denominacji, ale nie jest to prorok posłany przez Boga. Może on odbijać jakąś denominację, jakąś teorię, jakąś szkołę, jakąś etykę. Ale ja mówię o Bogu i Jego Słowie. O biblijnym Urim Tumim. O znaku zgodnym z Pismem. O głosie zgodnym z Pismem, który jest za tym znakiem. Prorok Jonasz był znakiem. Jego znak, co było tym jego znakiem? Kiedy wieloryb wypluł go na brzeg. To był znak. Ci ludzie byli poganami, którzy utrzymywali się z łowienia ryb. I zobaczyli, jak ten Bóg wieloryb przypłynął. To był Bóg morza, który wziął, połknął proroka, a potem wypluł go na brzeg, aby on przyniósł poselstwo. I wtedy on poszedł tym brzegiem. Tam był znak. A teraz głosem było, pokutujcie albo zginiecie. Zanim Bóg uderzył w ten naród, aby rozerwać go na najdrobniejsze kawałki i zatopić w głębinach morskich, on posłał proroka z jego słowem. On dał znak, nadprzyrodzony znak. Pamiętajcie, że ten znak trwa nawet do dziś. Jezus mówił o tym. Powiedział, jak prorok Jonasz był w brzuchu wieloryba. Przez trzy dni i noce tak samo musi być Syn Człowieczy. Bezbożne i cudzołożne pokolenie znaków szuka. I znajdą go. Znak zmartwychwstania. Jeśli kiedykolwiek ludzie byli bezbożni, bezbożnym i cudzołożnym pokoleniem, jest to teraz. Co też Jezus zapowiedział? Jak było w dniach Sodomy, tak będzie w przyjściu Syna Człowieczego. A więc my jesteśmy w złym i cudzołożnym pokoleniu. I to pokolenie otrzyma znak zmartwychwstałego Chrystusa. Tego samego wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jezus tak powiedział. Tak jest. Wystąpił Jonasz, on był prorokiem. Posłał go Pan. On chciał tak jak Mojżesz ominąć to, wymigać się z tego. Tej sprawy nie można ominąć. Wielu ludzi chce klepać cię po plecach i mówić: przyjdź do naszej grupy, przyjdź do naszej grupy. Nie ma żadnej grupy. Jedynie masz być jedynie pod panowaniem Boga. Przyjdź do nas. On to ominął albo uciekł od tego i wyruszył do Tarszysz. Bóg sprawił, że znalazł się w wielorybie i posłał go prosto z powrotem. I wtedy on tam się udał i był, i to było znakiem. A głosem tego znaku było: pokutujcie albo zginiecie. Oni poszli za tym głosem, ponieważ wierzyli w ten znak. Wierzyli w ten znak. I nie poginęli. I tylko tak mogło być, ponieważ oni uwierzyli w ten znak i posłuchali tego głosu. I tylko w ten sposób członkowie kościołów dzisiejszego czasu mogą uniknąć sądu. Kiedy uwierzą w ten znak i będą słuchać głosu Boga. Ten głos mówił: pokutujcie, bo w przeciwnym razie zginiecie. Noe był prorokiem, zanim Bóg zniszczył przedpotopowy świat. Noe był prorokiem. Prorok ten był znakiem. Czego? Że blisko był sąd. Noe, który wystawiał swój znak, który budował arkę, głosząc Ewangelię. Przemówił na ziemi Boży głos, a potem świat został zniszczony. Jan, prorok. Po 400 latach bez proroka. To był najdłuższy czas, kiedy Izrael był bez proroka. Co czynił Bóg? Dlaczego ich zostawił na 400 lat? On chciał, aby ten prorok był kimś tak wyjątkowym dla tych ludzi, aby oni zrozumieli i zważali na to, co ten człowiek miał powiedzieć. Jego przyjście było prorokowane. Było o tym powiedziane w trzecim rozdziale Malachiasza. Oto ja posyłam mego posłańca przed obliczem moim, aby przygotować drogę. A oni nie mieli proroka przez 400 lat. A tutaj na scenie pojawia się prorok Jan. Jego pojawienie się było znakiem. Znakiem czego? Że blisko było przyjście Mesjasza.
Israel.
On przyciągał uwagę Izraela.
You know it's promised to come again in the last days?
Czy wiecie, że mamy obietnicę, że to przyjdzie znowu w dniach ostatecznych?
Right.
Tak jest.
Gather the people again and attack their attention.
Znowu, aby znowu zgromadzić ludzi i przyciągnąć ich uwagę.
Their hearts back to the Father.
Ich serca przywrócić z powrotem do ojców. Do początku. Wziąć te wszystkie dogmaty i tak dalej. I pozbyć się
ich.
I wrócić do tego, co mówi Biblia. Z powrotem do wiary ojców. Potwierdzając to, co Bóg obiecał uczynić. Zwróćcie uwagę teraz, że jego pojawienie było znakiem, że Mesjasz był tuż. Minęło po 400 latach. A czy ci ludzie go przyjęli? Nie wierzyli mu. Oczywiście, że nie. Nie mieli z tym, nie chcieli mieć z tym nic wspólnego. Ponieważ jego kazanie nie zgadzało się z ich przekonaniem. Oni nie wierzyli w to, co on mówił. A mimo to on był znakiem. Bo ludzie wiedzieli, że on był prorokiem. I wiedzieli przez to, że coś się lada chwila stanie. Rozumiecie? Za każdym razem przed jakimś wydarzeniem my ominęliśmy dwie czy trzy kartki moich notatek parę chwil temu na temat różnych proroków. Chciałem wam tylko pokazać, abyście to zrozumieli. Zanim cokolwiek się stanie, Bóg przychodzi z prorokiem, aby potwierdzić swoje słowo. I to przyjście proroka jest znakiem. A teraz Jan był znakiem, ponieważ był prorokiem, że Mesjasz był tuż. Otóż Jan to był znak przyjścia Jezusa. Wiemy, że kiedy Bóg mówi i mówi te, Bóg przemawia i mówi te rzeczy, to musi się stać. Wierzycie w to?
The sign of preparation, John was.
Otóż Jan był znakiem przygotowań. On miał być znakiem przygotowania.
You believe that he was a sign of preparation?
Czy wierzycie, że on był znakiem przygotowania?
Well, then, if he commands in a sign of preparation, he's coming again in a sign of preparation.
Otóż, jeśli zatem on wtedy przyszedł jako znak przygotowania, on przychodzi znowu w ten sam sposób, jako znak przygotowania. Zwróćcie uwagę, że jego poselstwo, jego natura była dokładnie taka sama, jak duch, którym był namaszczony. On przypominał, on był jak Eliasz. Jezus to powiedział. Zadano mu pytanie, dlaczego uczeni w piśmie mówią, że najpierw musi przyjść Eliasz. On powiedział, on już przyszedł. A ludzie zrobili z nim, co chcieli.
Rozumiecie?
Tak samo i Syn Człowieczy musi ucierpieć z ich rąk. Bo wszelkie pismo musi zostać wypełnione. Obserwujcie Jana. Patrzcie, co on czynił. Jan był wyjątkowym człowiekiem. Pojawił się znikąd. Tak samo Eliasz. Obaj miłowali pustkowie. I pamiętajcie, że obaj krytykowali pomalowane kobiety. Niemoralne kobiety. I mieli takie same natury. Jan był dokładnie przypominał Eliasza. I obaj poszli tą samą drogą. Ale Jan był tym, który ogłosił i przedstawił Mesjasza. Zwróćcie uwagę, on wprowadził, przedstawił Mesjasza, upominając napominając niemoralne kobiety.
Look at today, what we call the prophets of the churches today.
Popatrzcie się dzisiaj na tych ludzi, których nazywamy prorokami kościołów dnia dzisiejszego.
And then call themselves of God.
A ci ludzie nazywają się, uważają się za Bożych proroków.
Some of these modern Ahab prophets with a little painted face, short head, short wearing Jezebel.
Ci współcześni prorocy Ahabowie i prowadzące ich umalowane w krótkich, z krótkimi włosami, w krótkich spodniach Jezabele, kierujące nimi jak one chcą. A potem ci ludzie nazywają się doktorami i tak dalej, doktorami Biblii. Czy tak może być? To są Ahabi.
Yes.
Tak.
Doctrine of the creed, afraid to get off of it.
Obawiają się odejść od doktryn ich wyznań wiary.
Afraid to be put out of the denomination or something.
Obawiają się, że wyrzucą, zostaną przez to wyrzuceni z ich denominacji lub coś takiego.
Let me tell you, it's about that time when God always raises up something on the scene.
Pozwólcie mi wam coś powiedzieć. Właśnie w takich chwilach Bóg zawsze wzbudza coś na scenie, aby to potępić. On uczynił to w dniach Ahaba. On czynił to w dniach Jana. On obiecał, że uczyni to znowu w dniach ostatecznych. I uczyni to. Jest taki czas, który był nam obiecany i czas, którym mieliśmy zobaczyć wypełnienie się Malachiasza 4. Dokładnie to, co on powiedział. Jest to znak nadchodzącego sądu, płonącego ognia, który zniszczy wszelką niewiarę. A potem sprawiedliwi wyjdą i będą przechadzać się po popiołach bezbożnych. To zostało obiecane, prorokowane. To jest tak, mówi Pan. Tak musi być. Co zatem uczyni jego głos, kiedy ten człowiek pojawi się na scenie? On będzie objawiał obiecane słowo Jezusa Chrystusa. Dokładnie tylko tym może być. Bo Biblia w liście do Hebrajczyków 13:8 powiedziała, że On jest tym samym wczoraj, dziś i na wieki. Tak jest. On także powiedział w Ewangelii Łukasza 17:30.
In the back it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man, when the Son of Man will be revealed.
Jak było w dniach Sodomy, tak będzie w przyjściu Syna Człowieczego, kiedy Syn Człowieczy będzie objawiony.
The Son of Man is prophesied to be revealed, and what kind of revelation will it be?
Jest obietnica, że objawi się Syn Człowieczy. A jakie to będzie objawienie?
It'll be the revelation of His living after being crucified for 1900 years.
Będzie to objawienie, że On żyje po tym, jak był przez 19 stuleci, po 19 stuleciach ukrzyżowania i powstał z martwych i żyje wśród nas. On będzie objawiony. Bo dokładnie to samo czyniono w Sodomie. Dokładnie to samo stało się w Sodomie. To musi powrócić. Możesz to wykładać, jak sobie tylko chcesz, lecz tutaj w Biblii to jest. To są tylko suche fakty. One same się wykładają. Słowo nie potrzebuje żadnego wykładu, skoro samo się wykłada. Objawiając Chrystusa przez obietnicę na ten wiek. Dokładnie to pojawi się na scenie. Paweł, on miał znak. Przypatrzmy się jemu. Czy wierzycie, że Paweł był prorokiem? Oczywiście, że nim był. Zwróćcie uwagę. Paweł przyszedł na scenę i widział, zobaczył znak. Jaki on znak zobaczył? Był to słup ognia. Kiedy w drodze do Damaszku, on był Żydem. Jezus umarł, został ukrzyżowany, powstał z martwych, wstąpił na niebiosa. A Paweł jechał do Damaszku, kiedy wielkie światło powaliło go na ziemię. A wtedy zawołał: Panie, kim jesteś? On odpowiedział: Jam jest Jezus. A wtedy powiedziano mu, że został powołany, aby być wybranym naczyniem. Wybranym naczyniem. Zwróćcie uwagę, że to, co miał Paweł, pozostali nie mieli. On miał wielką obfitość objawienia Słowa Bożego. Bo to Paweł rozpoznał, że Jezus Nowego Testamentu był Jehową Starego Testamentu. Halleluja! Mógłbym teraz coś powiedzieć. On miał tego objawienie. On to napisał i objawił to. Ponieważ Bóg zezwolił, aby to zostało dodane do Biblii. A słowo przychodzi tylko na podstawie Biblii. Przez proroka. A więc Bóg objawił to Pawłowi. A on pod natchnieniem napisał te listy. A Bóg umieścił je w Biblii.
Ach!
On objawił, że on jest Chrystusem Starego Testamentu. Bo spotkał go. On nie mógł zrozumieć sprawy tego słupa ognia. To był ten, który prowadził jego lud, wyprowadził jego lud z Egiptu. To był ten, który był z Hebrajczykami przez wszystkie wieki. A tutaj on go widział i powiedział: Panie, czego ode mnie pragniesz? A on odpowiedział: Jam jest Jezus. On zobaczył, że ten, który prowadził jego lud, którego znał przez cały czas, którego spotkał Mojżesz, ten ja jestem, zawsze obecny, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, został zamanifestowany w ciele. To było jego objawienie. Ono przewyższało objawienia wszystkich innych ludzi. I on miał tak wielkie objawienie, że które było ograniczone tylko tym, żeby się z nadzwyczajności objawień mu danych zbytnio nie wynosił. O rety! Co on uczynił? Jego objawienie potem stało się proroctwem na dzisiejszy czas. To był głos, który wystąpił. Został zapisany w Biblii, aby dzisiaj został uwierzytelniony. Alleluja! To jest głos, który jest uwierzytelniany. Na nowo. To, co on napisał, ponieważ on był Bożym prorokiem, który to objawiał. Ten znak o czymś mówił. I widzimy teraz, że kiedy Jezus pojawił się na scenie, zwróćcie uwagę, że on był prorokowanym słowem. On miał usługę, którą musiał wypełnić. Czy wierzycie w to? Oczywiście. Oczywiście, że on miał usługę, którą miał wypełnić. To, co było o nim napisane. Mówiłem to niedawno, kiedy mówiłem o Kleopasie i pozostałych. O głupi i gnuśnego serca, aby wierzyć Słowu Bożemu. Czy nie wiecie, że Chrystus miał to wszystko wycierpieć?
Didn't all the prophets speak that he should do this?
Czy wszyscy prorocy nie mówili, że on miał to zrobić?
And then enter into his glory?
A potem, by potem wejść do swojej chwały?
He has to fulfill everything that he come to heal, that it might be fulfilled.
On musiał to wypełnić wszystko w swoim przyjściu. On przyszedł, aby uzdrawiać, aby to mogło się wypełnić. On uczynił to, aby się to mogło wypełnić. Wszystko, co on czynił, miało być wypełnieniem Pisma, ponieważ on musiał być głosem tego Pisma. Ale zanim on to uczynił, najpierw wystąpił w usłudze uzdrowienia. Uzdrawiając chorych. Każdy chciał oglądać ten znak. Oczywiście, oni oczywiście wierzyli w uzdrowienie. Ale głos ten to zmienił. Kiedy pewnego dnia powiedział, ja i ojciec jesteśmy jedno, dla nich to było za dużo. Ty, będąc człowiekiem, czynisz się Bogiem. Kiedy okazywał się znak, oni w to wierzyli. Kiedy jednak usłyszeli głos, który był za tym znakiem, zobaczyli usługę, która następowała za tym znakiem, nie zrozumieli tego. I wtedy właśnie zaczynają się kłopoty. Pamiętajcie, że on wybrał 12. Jest, powiedział, że wybrał ich przed założeniem świata. Powiedział, wybrałem 12, a jeden z nich jest diabłem. Paweł musiał zająć to miejsce, tego wybrańca. Zwróćcie uwagę, kiedy co on czynił. Pewnego dnia zaczął mówić do tych ludzi i powiedział, jeśli będziecie jeść ciała Syna Człowieczego i pić Jego krwi, nie będziecie mieć w sobie życia. Co by o tym powiedzieli lekarze? On tego w ogóle nie wyjaśniał. On nie powiedział ani... On przyszedł tylko po tylu, a tylu ludzi. Tych, których przedtem znał, dla tych przyszedł. A potem powiedział, nikt do mnie przyjść nie może, jeśli go nie pociągnie mój ojciec. A wszyscy, których mi dał ojciec, to zrozumieją. Oni przyjdą. Rozumiecie? Oni przyjdą, oni to zrozumieją. Ci, których dał mi ojciec. Ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia. On przyszedł, aby tych ludzi odkupić. Widzimy, że w tej wielkiej godzinie on powiedział, jeśli nie będziecie jeść ciała Syna Człowieczego i pić Jego krwi, czy możecie sobie wyobrazić, co myśleli na to ludzie? Czy ten człowiek postradał zmysły? Czy on chce z nas wszystkich zrobić kanibali? A teraz chyba ma zamiar gdzieś się udać, popełnić samobójstwo, abyśmy my jedli Jego ciało i pili Jego krew? Widzicie, oni tego wcale nie zrozumieli. On powiedział do Nikodema, kiedy wam mówię ziemskie rzeczy, wy ich nie rozumiecie, jak zrozumiecie rzeczy niebieskie, kiedy wam będę je mówił? Widzicie? A więc oni tego nie zrozumieli. A więc zgromadzenie coraz bardziej się zmniejszało. A potem on znowu powiedział, kiedy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, skąd przyszedł. A na to wtedy 70 usługujących, całe stowarzyszenie powiedziało, co się z tym człowiekiem stało. Syn Człowieczy wstępujący na wysokości? Przecież my jedliśmy z nim, spaliśmy z nim, łowiliśmy z nim ryby. Byliśmy z nim w górach, spędzaliśmy z Nim noce na pustyni. Byliśmy z Nim nad strumieniami. Widzieliśmy nawet kołyskę, w której On był kołysany. Rozmawialiśmy z Jego matką. Znamy Józefa. Poznaliśmy Józefa, który ponoć jest Jego ojcem. Wiemy o tym wszystkim, a teraz On mówi, że Syn Człowieczy wstąpi tam, skąd przyszedł? O, jak czy coś takiego jest możliwe? Widzicie, lecz On był Słowem. Oni nie zobaczyli, że On jest Słowem. Tak jak w tym cytacie, który przytaczałem przed paroma dniami, o jedno z najbardziej niezwykłych miejsc Pisma. Mówiącym o Jezusie, o 12-letnim, kiedy miał 12 lat, kiedy go rodzice zostawili w czasie świąt Pięćdziesiątnicy. Szli przez 3 dni i nie mogli go znaleźć. Potem wrócili. Maria mocno świadczyła, że że zacienił ją Duch Święty i potem urodziła dziecko, to dziecko. Kiedy jednak spotkała go w świątyni, kiedy dyskutował z tymi adwokatami, znawcami prawa, co powiedziała? Powiedziała: Twój ojciec i ja szukaliśmy Cię z łzami. Co ona uczyniła? Potępiła swoje własne świadectwo, nazywając Józefa jego ojcem. Jeśli ona jest Matką Bożą, jeśli więc ona jest Matką Bożą, co z tym zrobicie? Uważajcie, słowo zawsze wyprowadza z błędu. Ten mały, 12-letni chłopiec, nie mamy żadnego świadectwa, które nam mówiło, że był choć przez jeden dzień w szkole. To było tylko dziecko. On być może nawet nie wiedział, co powiedział. Lecz patrzcie, co powiedział. Czy nie wiecie, że ja w sprawach mego ojca być muszę? A On jest dzisiaj Słowem. On jest tym samym wczoraj, dzisiaj na wieki. Czy nie wiecie? Gdyby on był w sprawach Józefa, wtedy rozkręcałby interes stolarski. Lecz on był w sprawach Ojca Niebieskiego. I był tam burząc te organizacje, które oni tam mieli. I to wszystko, co ich rozdrabniało. On je niszczył, nie zostawił na nich suchej nitki. A ludzie się dziwili. Taki mały chłopiec. A tak dużo wiedział. To był Bóg, który mówił przez niego, ponieważ on był Słowem na tamten dzień. Zwróćcie uwagę, jak to jest doskonałe. Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jego objawienie, jak widzimy, jak dowiadujemy się, jest takie same. On zaczął uzdrawiać i kiedy to czynił, wszystko było w porządku. Lecz kiedy potem on zaczął, kiedy głos zaczął mówić, jeśli nie będziecie jeść ciała Syna Człowieczego, wtedy to zgromadzenie odeszło. O, ten gość, my nie chcemy już więcej go słuchać. Ten gość postradał zmysły. Oni zapomnieli o wszystkim, co on wcześniej uczynił. O tej manifestacji. Nie czytali Biblii, aby zobaczyć, w jakiej żyją godzinie. Oczywiście, że był niezwykłą osobą. Bóg w ten sposób postępuje. Tacy ludzie postępują osobliwie. Dlaczego Michałasz nie potrafił się zgodzić z pozostałymi izraelskimi prorokami tam, przed Jehoszafatem i pozostałymi? Widzicie, dlaczego nie potrafił? On posiadał słowo Pańskie i musiał to mówić. Powiedział, ja powiem tylko to, co powiedział Bóg. A oni potrafili na podstawie pisma, albo mieli autorytet pisma, aby udowodnić, że mieli rację. Ale nie całego pisma. Jezus powiedział, jest także napisane. Widzicie? Oni tego nie rozumieli. Uważajcie, kiedy kończymy. Spóźniam się, przepraszam. Przeciągnąłem to. Będę się bardzo śpieszył teraz dla kolejki modlitwy. Jeszcze tylko chcę jeszcze powiedzieć parę słów. Zwróćcie uwagę, przychodzi prorok i kiedy on przyjdzie, pokazuje znak. A potem w tym znaku jest głos, który mówi. Głos, który mówi. Głos biblijny, który musi być zgodny z Biblią. Który odbija słowo na tą godzinę. Zawsze tak było. I zawsze tak będzie. Ponieważ Bóg nie może się zmienić. Zwróćcie uwagę na pierwszą albo początkową usługę Jezusa. Wszyscy chcieli Go w swoim kościołach. Rety, to jest wielki człowiek. Oczywiście, on wchodził do wszystkich synagog, czytał swoje pisma, a potem siadał. Wszyscy mówili, młody rabbi. Ale pewnego dnia on zaczął do nich mówić w inny sposób. Zaczął przemawiać głos tego znaku. A kiedy zaczął mówić głos tego znaku, nikt już go nie chciał. Wszyscy mówili, ten człowiek jest szalony, to jest kanibal. Chce nas wszystkich zrobić kanibalami. On tego wcale nie wyjaśniał. Zostawił ich. Potem co się stało? Widzimy, że 70 Stowarzyszenie Kaznodziejów, które mu towarzyszyło, kiedy oni przyszli, powiedzieli, jaki sposób ten człowiek może wstąpić do góry? Jak to możliwe? Kim on jest? Przecież on się czyni równym Bogu. Twarda to mowa. I oni także odeszli od niego. Wtedy on zwrócił się do uczniów i powiedział, i wy chcecie odejść? Widzicie? Oni nie mogli odejść. Oni coś zobaczyli. Oni znali to pismo i wiedzieli, że to było to. Nie potrafili wyjaśnić, o czym on mówił. Ale mimo to wierzyli w to. Nie zadawali żadnych pytań. To im w ogóle nie przeszkadzało. Oni wierzyli, bo takie było potwierdzenie, bo to było potwierdzenie pisma. Czy wierzycie w to? Piotr powiedział, Panie, dokąd mielibyśmy pójść? Tylko Ty masz słowa życia wiecznego. Oni to widzieli. Oni wiedzieli, że On był tym, kim On miał być. To jest nieważne, nie potrafimy tego wyjaśnić. Widzicie? Oni byli przeznaczeni do życia. Przed założeniem świata. Kiedy to światło spadło na nich, oni to wiedzieli. Nic nie potrafiło ich odwieść od tego. Popatrzcie, obojętnie jak wydawało się, że faryzeusze zapędzili go w kozi róg. To nie przeszkadzało nic tym uczniom. Oni szli prosto naprzód. I tak. Ponieważ oni w to wierzyli. Wtedy mówił jego głos.
Now, I might say this.
Pozwólcie, że powiem to.
His voice will speak one day.
Jego głos przemówi pewnego dnia.
Sign will come.
Przyjdzie znak.
And what will it do?
I co on uczyni?
The Laodicean sign must be the same as it was then.
Laodycejski znak musi być tym samym, jakim to było wtedy.
There'll be a voice speak to us in the last days.
Będzie głos, który przemówi do nas w dniu ostatecznym. Pamiętajcie, znak Laodycei. Jezus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. A kiedy on był wyrzucony z kościoła, w laodycejskim kościele stwierdzamy, że on jest znowu wyrzucony, w laodycejskim wieku stwierdzamy, że on jest znowu wyrzucony na zewnątrz. Popatrzcie się, ten głos. Jeśli ktoś będzie ze mną, będzie współpracować. Jeśli ktoś wpuści mnie do środka, przyjdę i będę z nimi wieczerzał. A oni ze mną. Ja wejdę do środka i będę w nich. On stoi na zewnątrz kościoła, puka i usiłuje wejść do środka. Jeśli ktoś otworzy drzwi i będzie współpracować ze mną tylko troszkę, wejdę do środka i będę z nimi wieczerzał. Objawię im się. Jeśli mi się tylko uda wejść do środka, jak udało mi się tego dnia w drodze do Emaus. Jeśli tylko wejdę do środka, dam im się poznać. Otóż Biblia mówi, że tak będzie. I w ten sposób jest. Chrystus mówi, będę wieczerzać, objawię się im. Objawię im, że jestem tym samym wczoraj, dziś i na wieki. Syn Człowieczy będzie objawiony w tym dniu, kiedy wszystkie kościoły i tak dalej staną się Sodomą. Ja będę na zewnątrz. Będę jednak pukał, usiłując dostać się do środka. Otóż jeszcze raz, jeśli wierzycie tej prawdziwej manifestacji, tej godziny, w której żyjemy, nie będę miał czasu, aby dalej przez to przechodzić. Jeśli jednak możecie to zrozumieć, rozumiecie to i widzicie teraz tą prawdziwą manifestację, że Bóg pokazuje znak, a ten znak ma głos zgodny z Pismem. Rozumiecie? Módlmy się. Panie Jezu, tylko słowo od Ciebie teraz, potwierdzenia, że to jest prawdą. Niebieski Ojcze, uświadamiamy sobie, jaki byłby nasz koniec, gdybyśmy okazali się fałszywymi świadkami Ciebie. Gdzie ja bym skończył, Panie? Co by się stało ze mną? Jaki byłby mój koniec, gdybym okazał się fałszywym świadkiem, albo że zbudowałem ten swój dom na słomie i grząskim piasku?
God, help us, real believers, if we had to stand alone, stand on the word.
Boże, pomóż nam, prawdziwie wierzącym, choćbyśmy mieli stać sami, stać na słowie.
We see your sign, Lord.
Widzimy Twój znak, Panie.
We see that something's fixing to happen.
Widzimy, że coś się lada moment stanie. Wiemy, że jesteśmy w czasie końca. Wiemy, że to nam było obiecane. Obyśmy to nie przeoczyli. Przyjdź, Panie Jezu. Ty jesteś tym samym. Ty dziś wieczorem jesteś Jezusem. Jeśli tylko uda Ci się nakłonić kogoś do tylko do tego, by Cię wpuścił do środka, wtedy objawisz się takiej osobie. Daruj nam to. Proszę Cię o to dzisiaj wieczorem. Przez imię Jezusa. Amen.